Gościem Radia Zachód jest poseł Marek Ast, przewodniczący lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Witaj, Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Polska postawiła na swoim w sprawie kwot uchodźców, w sprawie relokacji?
No, przede wszystkim okazuje się, że od samego początku mieliśmy rację, bo rzeczywiście to suwerenne państwa powinny decydować o tym, czy i ile ewentualnie emigrantów przyjmują. Nie żaden rozdział kwotowy, nie obligatoryjny. No, to mówiliśmy od samego początku. Mówiliśmy od samego początku, że należy przede wszystkim postawić na ochronę granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Mówiliśmy, że pomoc i hotspoty trzeba po prostu organizować tam, gdzie ci uchodźcy trafiają, czyli w państwach afrykańskich. I tam pomagać. I też to robiliśmy. Przez długi czas Unia na ten polski głos i głos Grupy Wyszehradzkiej była głucha, no ale w końcu rozsądek zwyciężył.
A jak przypomina pan sobie te deklaracje dotyczące kwot, które mogłaby strona polska przyjąć i to jak w tej chwili komentuje sprawę Platforma Obywatelska, to jak pan sobie, co pan sobie myśli w tej sprawie?
To znaczy, przede wszystkim Polacy pamiętają, jak było. Pamiętają, że premier Ewa Kopacz zupełnie zlekceważyła stanowisko Grupy Wyszehradzkiej, które wcześniej po prostu myśmy też jakby zajmowali przed wybuchem kryzysu emigracyjnego. Więc ówczesny rząd Platformy Obywatelskiej starał się przypodobać Angeli Merkel, Unii Europejskiej, realizować wszystko pod dyktando właśnie Niemiec, bo to tak naprawdę Angela Merkel swoją deklaracją, swoim zaproszeniem takim zupełnie nieodpowiedzialnym doprowadziła do tego, że ta fala emigracji gwałtownie wzrosła. No i dzisiaj to jest rzeczywiście głównie kłopot tych, którzy w tamtym okresie czasu zachowali się nieodpowiedzialnie.
Czy Prawo i Sprawiedliwość nie obawia się tego, że naraziło się części swoich wyborców ustępstwami i zmianą w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej? Chodzi o to wycofanie się z karania z urzędu, oskarżeń narodu polskiego o zbrodnie Holokaustu i tylko pozostawienie tej furtki, czyli drogi cywilnej.
No przede wszystkim ustawa wywołała taką ogólnoświatową, można po prostu powiedzieć, dyskusję. Uświadomiła, myślę, że wielu, że Polska była i Polacy byli ofiarami Niemiec i jednym z większych narodów, który poniósł olbrzymie straty w trakcie drugiej wojny światowej.
I to jest korzyść tej całej sytuacji?
Natomiast jeżeli chodzi o straty, no przede wszystkim chodzi o obronę dobrego imienia Polski. Chodzi o to, żeby nie były rozpowszechniane w świecie kłamstwa o tak zwanych polskich obozach śmierci. Te sformułowania wielokrotnie padały w różnych mediach na świecie. Tutaj akurat zgadzam się, można ścigać sprawców tego rodzaju kłamstwa również na drodze cywilnej. I mówię, że tutaj w naszym też przecież i elektoracie były kontrowersje, czy trzeba po prostu stosować sankcję karną. Natomiast wszystkim Polakom zależy bez wyjątku na to, kogo popierają na tej naszej arenie politycznej. Wszystkim chodzi o ochronę dobrego imienia Polski. Chodzi o to, żeśmy z naszej ojczyzny byli dumni, żeśmy byli dumni z naszej historii i żeby prawda historyczna zwyciężała.
Jaka przyszłość postępowania wobec Polski w sprawie artykułu 7 w tej chwili?
No przede wszystkim my od początku mówimy tak, że to Komisja Europejska przydaje sobie uprawnienia, których nie ma. Jeżeli chodzi o regulację ustroju sądownictwa powszechnego, to w każdym państwie Unii Europejskiej to jest wewnętrzna sprawa tego państwa.
I w przeciwieństwie do sprawy IPN-u tutaj nie będzie kroku w tył?
Nie będzie kroku w tył, bo jedynym organem, który jest powołany do badania tego, czy reforma wymiaru sprawiedliwości, ustawy, które po prostu i o Sądzie Najwyższym, i o sądownictwie powszechnym zostały uchwalone przez parlament, są zgodne z konstytucją, jest Polski Trybunał Konstytucyjny. Tutaj działanie Komisji Europejskiej, przewodniczącego Timmermansa, jest takie ewidentnie na zamówienie polskiej opozycji. Oczywiście tych przedstawicieli środowiska sędziowskiego, którzy nazywają się nadzwyczajną kastą i którzy chcieliby po prostu, żeby pozostało tak, jak było, że to polskie sądownictwo było niewydolne, że po prostu sędziowie byli na telefon, żeby po prostu było tak, że tych, którzy dopuszczają się niegodnych czynów, no to słyszeliśmy to, oglądaliśmy w telewizji, kradzieży w wykonaniu sędziów, prawda, innych wykroczeń czy przestępstw i ci sędziowie dalej orzekają, są tacy, którzy po prostu uważają, że należy ich bronić za wszelką cenę. No to jest upadek zasad etycznych też w środowisku. Po to była zmieniona ustawa o Sądzie Najwyższym, po to też ta dodatkowa izba dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, po to też pewna wymiana kadrowa w Sądzie Najwyższym, która no, będzie wymuszona przez konieczność odejścia części sędziów w stan spoczynku, aby to polskie sądownictwo zaczęło działać.
Gorąco na linii północ-południe w województwie lubuskim w ostatnim czasie w kontekście Izby Administracji Skarbowej został no, podniesiony temat przez pracowników tej jednostki, która funkcjonuje w Zielonej Górze, o możliwym przeniesieniu do Gorzowa. Sprawa była już omawiana bodaj rok temu. Wtedy sprawa została w jakiś sposób uspokojona. Teraz wraca. Czy mamy jakieś informacje na ten temat, co w tej chwili w tej sprawie się dzieje? Czy rzeczywiście ta instytucja zostanie przeniesiona na północ?
Przede wszystkim stanowisko Prawa i Sprawiedliwości nie zmienia się. My oczywiście zdecydowanie jesteśmy przeciwni przenoszeniu jakichkolwiek instytucji wojewódzkich z jednego miasta stołecznego do drugiego miasta stołecznego. Tutaj być może po prostu zaszło jakieś nieporozumienie, które staramy się wyjaśnić. Ja rozmawiałem z premierem Mateuszem Morawieckim. Jestem też umówiony na jutro z ministrem Banasiem, żeby na ten temat porozmawiać, żeby po prostu no, nie dochodziło jakby do takich sytuacji, kiedy jakaś dezinformacja no, powoduje później taki stan napięcia, bo się nie ma żadnych przesłanek ku temu, aby twierdzić, że siedziba dyrekcji Izby Administracji Skarbowej zostanie przeniesiona do Gorzowa. Nie ma takiej decyzji. Nie ma takiej decyzji. Takie decyzje mogą zapadać jedynie w drodze rozporządzenia. Tak? Tego rozporządzenia na dzisiaj po prostu ani nie ma, nikt go nie przygotowuje. Ale tak jak powiedziałem, no jeżeli jest jakaś kontrowersja, jeżeli jest jakiś stan niepewności, to najlepiej to wyjaśnić u źródła. I tak jak mówię, no to ja się dowiem po prostu skąd tego rodzaju wiadomości, bo jeżeli chodzi o mnie, to mogę Państwa zapewnić, że nic o żadnych przenosinach nie słyszałem.
Tam związki zawodowe wysłały pismo do Ministerstwa Finansów z prośbą o informację w drodze
dostępu do informacji publicznej. No tak, ale otrzymałem odpowiedź też, że trwają no, pewne jakby analizy, tak, no, co do funkcjonowania. No, Państwa, no przecież powstała zupełnie nowa instytucja, bo to jest nowa instytucja, ta administracja skarbowa, która, Krajowa Administracja Skarbowa, która po prostu, no zresztą ma już dzisiaj sukcesy, no ten olbrzymi wzrost ściągalności podatku, to między innymi zasługa właśnie ministra Banasia, czyli w tej nowej sytuacji, jeżeli są przeprowadzone w ministerstwie analizy co do skuteczności ściągalności, co do po prostu wydolności poszczególnych izb, to jest zupełnie naturalne.
No tak, i pytanie tylko, czy naturalne jest, że nie wiem, organizowana jest dziś nadzwyczajna sesja Rady Miasta w Zielonej Górze, burza w tej sprawie, że Platforma Obywatelska robi konferencję prasową, a prezydent Zielonej Góry wyzywa Prawo i Sprawiedliwość, parlamentarzystów i mówi o braku skuteczności południa w stosunku do północy.
Nie, nie, no to jest jakiś kompletny absurd. Opozycja, to jest jej wilcze prawo, będzie wykorzystywała każdy pretekst, żeby uderzyć w rządzących. To jest, jeszcze raz chcę podkreślić też i prezydentowi Kubickiemu odpowiedzieć, że ty absolutnie jesteśmy wszyscy zgodni jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, i ci z południa, i ci z północy, i minister Rafalska, i ja, i poseł Zasada, że Izba Administracji Skarbowej powinna mieć siedzibę w Zielonej Górze. Mówił też o tym wojewoda lubuski i z całym przekonaniem chcę powiedzieć, że tak właśnie pozostanie.
Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący partii w województwie lubuskim, był gościem Radia Zachód. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia Państwu życzę.